Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, który się ukazuje w każdy piątek popołudniem i w tymże podcaście zazwyczaj na początku dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, czyli nie inaczej jest tym razem. Jednym zdaniem mówiąc, dziś dokąd zmierzamy w tej wakacyjnej wersji podcastu Babel, czyli Babel Travel?
Jedziemy do Przemyśla. A potem pojedziemy dalej, ale na razie nie mówmy dokąd. I pokażemy w Przemyślu świat ukraiński, a potem żydowski. Będzie też wielki handel międzynarodowy i wielki step.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
A przypomnijmy, że napisała do nas jakiś czas temu i fragment tego listu przeczytaliśmy pani Justyna na adres, przepraszam, nie pani Justyna, tylko pani Anna.
Tak, ja właśnie chciałem przeprosić panią Annę, bo my zrobiliśmy z pani Anny, panią Justynę, zaczęła funkcjonować w naszym podcaście jako pani Justyna. To jest cały czas pani Anna.
Taki jest nasz podcast, być może to nie koniec różnych transformacji. Pani Anno, proszę słuchać. W każdym razie pani Anno, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pani list, który przypominał historię, która częściowo w mediach była opisywana, upamiętnienia trzech obywatelek Przemyśla, Wincenty Tarnawskiej, Heleny Deutsch i Oleny Kulczyckiej w formie tablicy, którą to tablicę źli ludzie zniszczyli.
Opowiemy o nich. Znaczy nie o złych ludziach, tylko o paniach. Dzisiaj będzie, obiecuję, mocno feministycznie.
Także dziękujemy za tą inspirację pani Aniu. A przy okazji właśnie pani Justyna pytała o co innego, bo pani Justyna pytała mnie, ja może zacytuję,
Zlała
bo to krótki
pani
list.
Justyna, tak.
Urzeczona waszą erudycją, postanowiłam zadać wam pytanie, które męczy mnie od pewnego czasu. Czy Ajwar ma coś wspólnego z awarami? Z nadzieją nie. Na odpowiedź nie.
Pani Justyno, sprawdziłem to. Generalnie sam się cieszę, bo uczę się. Ja się cały czas uczę, jak pan prezydent. No i nauczyłem się tego, bo wiadomo, byłem wiele razy w tamtej części Europy i ja i jemy dość często ajwar, ale nigdy nie pomyślałem, żeby sobie sprawdzić etymologię. Dzięki temu, że pani do nas napisała, to zrobiłem to. I o co chodzi? No więc, w Dunaju pływały jesiotry.
I tak się zaczyna ta historia.
Tak, proszę pana. I z jesiotrów co pan ma? Bardzo
ikry.
Dobre. Ikry. A ta ikra to?
Kawior.
Kawior. I...
No moment. No to nie taki moment, jeśli od kawioru do ajwara to...
Moment, słowo ajwar jest słowem tureckim. Znaczy ajwar jest w językach południowosłowiańskich, w albańskim. Pochodzi z tureckiego hawiar. Czyli tak jak mamy słowo też kawior i oryginalnie jest to słowo, kiedyś już o tym opowiadaliśmy, perskie, tak? I jedzono normalnie kawior nad Dunajem, na przykład w Belgradzie, ale w pewnym momencie kawior się skończył, natomiast zostało do niego, to jest jak tak zwany substytut. Ma pan produkt czekoladopodobny, papryka
Kuchnia.
Szczeciński.
Kawior się skończył.
Specjalna, tak, no to dajcie ajwar. I zdajcie właśnie zrobioną z...
Dobrze, ale żeby nie było żadnych nieporozumień, pomiędzy ajwarem, nawet najlepszym, a kawiorem, jest jednak zasadnicza różnica,
tak.
Żeby nie było
wątpliwości. No kolego, różnica jest taka zasadnicza, że nie ma tamtych jajeczek, tej ikry. Ale to, co wyjęto, jajeczka została ajwar.
Bierzemy paprykę i to taką jak trzeba, proszę państwa. Musimy ją tak naprawdę opieczać. Obieramy z tej skórki. Mijają długie miesiące i jak to się mówi na Bałkanach, bo potem poznać prawdziwą panią domu, jaki ajwar robi.
Dokładnie. I kiedyś tam był jeszcze kawior. Ale kawior się skończył i została sama papryka.
Pani Justyno, mam nadzieję, że dzisiejsza kolacja pani będzie udana dzięki naszemu podcastowi. Miłego
kawiaru. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że
w słoiczku z ajwarem jest
kawior. To też kawior.
Kawior, tak. Ale w międzyczasie pan Karol do nas napisał na adres babelmałpa.fm. Pan Karol pisze tak. W odpowiedzi na waszą sugestię co do poloników na wakacjach podrzucę temat Madery. Jedziemy tam na urlop, a historia to moja pasja, więc chcę połączyć przyjemne z pożytecznym. Wolę łazić po muzeach niż po plażach. No, panie Karolu, chłodniej w klimatyzowanych muzeach. Proszę o zbadanie i naświetlenie dwóch kwestii.
Tam jest super klimat. Od
na Maderze.
Zapewniam, tak.
Myślę, że w muzeach. Więc pan Karol prosi o zbadanie...
Klimat.
Chcę zbadanie dwóch kwestii i na naświetlenie, pan Karol pisze, dwóch kwestii. Otóż w 1932 roku marszałek Piłsudski spędził tam wakacje. Między innymi ze swoją przyjaciółką, dr Eugenią Lewicką. W czasie urlopu przypadał jego imieniny, ponoć otrzymał milion kartek z życzeniami. Co się stało z tymi kartkami? Pyta pan Karol. Kwestią marszałka interesuje się nieco głębiej z tego powodu, że urodził on się w Złowie, parafia Sorokopolska, czyli Powiewiórka. A właśnie w Powiewiórce pochowany jest mój pradziadek, Wiktor Cezary i trójka jego dzieci. Zatem Ziuk to jakby krajan. No, panie Karol, wygląda na to tak, że pan i Piłsudski z tych samych rejonów. Ale druga rzecz jest ciekawa.
Władysław Warneńczyk pewnie.
Tak. Pan Karol pyta o obecność Władysława Warneńczyka na Maderze. Był czy nie był? Mit, legenda czy historia?
Dobra, robimy... robimy o Maderze.
Pan Karol jeszcze pisze tak. I czy Władysław Warneńczyk był przodkiem Kolumba?
To jest tak inna ciekawa taka. Tak, zrobimy o tym. Okay.
Niesamowite.
Czyli będzie o Maderze. No, musimy trochę ruszyć, że tak powiem, nasze cztery literki z ojczyzny, natomiast jeszcze zostajemy i ruszamy z Zamościa.
Zamościa, tam zostawiliśmy tak, wszystkich naszych słuchaczy.
Ostatni raz siedzieliśmy w Zamościu, ruszamy, no jedziemy sobie, jedziemy. No, jest wiele fajnych miejsc do zobaczenia, no przepraszam, a jeszcze momencik, obiecaliśmy, żeby było jasne, Przemyśl, odkryję, uchylę rąbka tajemnicy, odwiedzimy Jarosław, i zrobimy takie kółeczko, bo pisał do nas, pamiętasz, że mieliśmy list, nie pamiętam teraz pana, o właśnie Biłgora i Szczebrzeszyn.
Tak,
Zinger.
Z akcentami kulinarno-literackimi.
Tak, cebularze i tak dalej. To o tym zrobimy. To obiecuję, że jeszcze zrobimy, a potem Madera. No więc jedziemy, są różne fajne rzeczy do zobaczenia, ale my w temacie, żeby pokazać wam, że Przemyśl, do którego zmierzamy, to jest miasto właśnie w pobliżu Wielkiego Stepu, który kiedyś sięgał głębiej w Europie właśnie, jeśli chodzi o Ukrainę i południowo-wschodnią Polskę. To mniej więcej 30 kilometrów na północny wschód od Przemyśla jest Chotyniec. I w Chotyńcu niedawno odkryto grodzisko Scytów i to jest wielkie odkrycie archeologiczne, moi drodzy, ponieważ przesuwa granice takiego scytyjskiej strefy wpływów i takiego przestrzeni kulturowej na obszar Polski. To nie jest tam jakiś grodzik, tylko mówimy o potężnej warowni, że według archeologów to była taka, prawda, twierdza, która była w kwadracie, której długości to było po 600 metrów. To było spore, tak? 600 na 600 metrów. Takie były długości murów. Nawet trochę więcej niż 600. No i co ciekawe, oprócz tego mamy stanowiska archeologiczne, jak przeczytałem w gazecie, które oplatają go wieńcem, czyli Chotyniec i można powiedzieć satelici. Troszeczkę tak jak każda porządna metropolia ma te miasta satelickie.
Czyli tam przedmieścia były takie zwykłe.
Można tak to nazwać. I tam znajdujemy bardzo podobny materiał archeologiczny, więc nawet archeologowie określają to jako rodzaj aglomeracji. I dlaczego to jest wszystko takie ważne? Oprócz tego, że mamy Scytów na miejscu, nie że co jakiś czas robią wypady, tylko są, tak, kawałek na północ od Przemyśla, to druga kwestia, że mamy też coś takiego, że ceramika grecka. Byliśmy dotąd przekonani, że Celtowie, którzy zamieszkiwali południową Polskę, Czechy i tak dalej, i byli pośrednikami, że właśnie ceramika grecka trafiła na tereny naszego kraju z południowego, bardziej właśnie z południa, z basenu Morza Śródziemnego.
Razem z celtyckimi barami szybkiej obsługi.
Celtyckie bary szybkiej obsługi. Myślałem, że no o babach irlandzkich będziesz mówił, ale o
później. Nie. Obsługi. To mi się wydaje, że oni tam do Irlandii to na samym końcu, jak już się znudziło im tutaj, nie?
Znaczy oni, kolego, to pamiętaj, że oni jak się rozkręcili, to w Anatolii się osiedlili. I stąd mamy Galata i Galatasaray, tak? Od Galów, tak? Asterixa i Obelixa, więc to była gigantyczna przestrzeń. Ale co tutaj widzimy w Chotyńcu, że mamy ceramikę, która przychodzi od nas ze wschodu. I wcześniej ci Scytowie z nadmorza Czarnego, i to są bardzo ważne szlaki komunikacyjne, handlowe, o których będziemy opowiadać w tych podcastach, i że właśnie Scytowie ją przenoszą do nas, i w efekcie poprzez Scytów ten lud irański, który można powiedzieć, że to nasi przodkowie, teraz mówię trochę żartobliwie, w znaczeniu, że związali się z Amazonkami i narodzili się Sarmaci z tego związku.
Ale to nie, może nie nasi przodkowie, ale Scytowie, przodkowie naszych garnków, że się tak wyrażę, garnki po nich mamy. mamy. Przynajmniej te wydobyte stamtąd.
Tak, tak, ale... tak, ale to co ciekawe, że jeszcze widać w tych, w tej ceramice garnki. Pewne wpływy już też scytyjskie, że one przechodzi, ta ceramika grecka przez ręce Scytów, którzy pozostawiają na niej swoje piętno artystyczne. Więc to jest bardzo ciekawe, bo widzimy te związki z ten kierunek południowo-wschodni, tak samo jak był bardzo ważny dla Lwowa.
Czyli jakby ktoś z nas będzie w Chotyńcu i usłyszy, że nad morze, to nie bardziej, czarne. Że raczej tamto.
Tak, morze czarne, zdecydowanie. Pamiętajmy też, że jak patrzymy na rzeki, to mamy tutaj właśnie, że spotykają się tamte zlewiska do rzecza, rzek wpadających do Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego właśnie. No więc tak, no więc ruszamy do Przemyśla, wjeżdżamy, no i oczywiście musimy być świadomi, że jak jesteśmy przy Wielkim Stepie, no to mamy inne bardzo ważne odkrycie archeologiczne w samym Przemyślu, lata 70., dokładnie 1977-81, przy ulicy Rycerskiej odkryto cmentarz. I teraz jest pytanie, czy z X, czy z XI wieku, na pewno Węgrów, koczowników, Madziarów, jak spojrzymy na to, jak oni są pochowani, to ewidentnie jest to cmentarz pogański. I są dwie teorie. Jedna taka bardziej popularna, ale teraz są też archeologowie, którzy ją kontestują.
Że nie chodzili na lekcje religii.
Możliwe, że... Nie, ale kto ci...
Węgrzy pogani.
Oni nie mieli czasu wtedy na chodzenie na lekcje religii. Pamiętaj, że to był ciężki kawałek chleba, bo to był po prostu tam ewidentnie panowie są pochowani w uzbrojeniu. Aha. Ale są oprócz tego kobiety i dzieci, ale oni ci... można powiedzieć, że pracowali w firmie ochroniarskiej. No i też oczywiście rabunkowej. No więc o co chodzi? Że jedna wersja jest taka, że na początku X wieku, po tym jak Węgrzy się osiedlili tam, gdzie są Węgry, na stepach tej niziny panońskiej, trzeba było chronić na zewnątrz, za Karpatami powstawały takie strażnice, żeby bronić się przed innymi koczownikami, na przykład pieczyngami, ludem tureckim. To jest jedna teoria, ale druga jest taka, że to jest cmentarz późniejszy. I pochodzą groby z XI wieku i wtedy jest teoria taka, że przeciwko królowi Stefanowi węgierskiemu, skąd mamy koronę świętego Stefana, buntowali się Węgrzy, ci, którzy... I to była walka o władzę, ale oprócz tego kwestia ideowa, ponieważ byli wierni tradycyjnym wierzeniom węgierskim i nie chcieli zostać chrześcijanami.
No to właśnie minister Czarnek mówił o tradycji, jak mówił, że ma być obowiązkowa religia w szkole. Tak, ale to
jest ta tradycja. Nie wiem, czy minister Czarnek jest dobrze zorientowany z mitologii Madziarów.
No więc
przyjął ich Bolesław Chrobry według tej teorii i wziął tych Węgrów i powiedział tak, powiedziałem, słuchajcie chłopaki, będziecie służyć, potem na tej zasadzie braliśmy Tatarów, tak, na przykład.
A kto tam w co wierzy, to już tam
tak, grób, później, żebyście byli dobrymi zakapiorami i dobrze służyli i będziecie tutaj, was osadzam w Przemyślu i stąd mamy, pamiętajcie, że w 1018 roku Bolesław Chrobry osiągnął zenit swojej potęgi, bo zdobył Kijów i to było jedno z największych miast w Europie.
Zresztą w poprzednich podcastach od czasu wątek się pojawia.
Tak, więc w jego siłach byli na pewno pieczyngowie.
Mieczem, którym tam bramę kielską.
Legendarnym, szczerbcem, który wyszczerbił się na bramie, której nie było. Tutaj oczywiście puszczamy oko do wszystkich. Ale to, co jest ważne, że jest relacja, że w siłach polskich, w armii polskiej służą też pieczyngowie, którzy właśnie ci koczownicy, jako nasi sojusznicy, ale że jest też oddział Węgrów, których jest 500. I tu jest opcja, że to właśnie byli ci najemnicy po prostu służący w Przemyślu, gdzie pozwalał im, no nazwijmy rzeczy po imieniu, chować się na pochówek tradycyjny, tak? Nie chrześcijański Bolesław Chrobry. To jest ta druga teoria. Ale to, co łączy obie, bezdyskusyjnie mamy do czynienia z pochówkiem pogańskim, pochówkiem węgierskich koczowników, czytaj związek z Wielkim Stepem. I jak jesteśmy przy Kijowie, no to wiemy, że jak ruszył w 1018, to właśnie opanował te Grody Czerwińskie i wśród nich był Przemyśl, bo jesteśmy w Rusi Kijowskiej.
No właśnie,
przypomnijmy o tym, że Przemyśl to Ruś Kijowska, część Polski, która była częścią Rusi Kijowskiej i pierwsza w ogóle informacja o Przemyślu jest z roku pańskiego 981, kiedy co się dzieje? No właśnie wtedy Grody Czerwińskie Włodzimierz Wielki nam zabrał, Polanom, tak? Albo tutaj też jest druga teoria, Czechom. Bo pamiętajmy, że Czesi długo bardzo panowali nad, no długo to może przesadziłem, ale no sporo czasu nad południową Polską. Często to była jakaś kontrola taka bardziej nominalna, wasale i tak dalej, a to jeszcze czasy wielkich Moraw. Czyli co widzimy, że Węgrzy to nie jest, i potem będą przez wieki się tam pojawiali, to nie jest tak, że oni się wzięli znikąd, tylko często państwo silne, mocarstwo regionalne, silne w Europie Środkowej, właśnie w tej nizinie panońskiej, pod Karpatami, starało się opanować tereny za Karpatami, jako taką swoją strefę buforową.
A z tymi Czechami, powiem ci, jestem zaskoczony.
I potem Austriacy nam zabrali w ramach rozbioru w Galicji.
Ja rozumiem, tylko ci Czesi, którzy...
Holicz.
Czesi naprawdę...
X wiek mieli ten okres, uważa się, tutaj oczywiście niektórzy historycy powiedzą, nie no, słuchajcie, ta władza to była iluzoryczna, ale czeski prawdziwy patriota odpowie, sam jesteś iluzoryczny. No,
nie, taki oni teraz agresywny. Mówią, wasza kopalnia jest iluzoryczna, a nie to zapłacicie. Tak. To mówią Czesi teraz, ale wiem, że się mają na co
ale
powoływać.
Myślisz, że teraz znowu
myślę,
to,
że tak, że ktoś
Zagrody
Czerwińskiej Andrzej Babisz nam... zaraz powie, przecież setki lat temu.
Tak, no i tutaj jest ciekawe dla nas, bo jak wiecie, mamy, nazywają nas lochami, tak? Więc jest ta teoria, że właśnie tak jak Lędzien, o nas Węgrzy mówią, tak, to jest plemię Lędzian, które tam właśnie mieszkało i że właśnie od nich jest i Lach i że to jest o tyle ważne, że właśnie z tymi terenami, tym pograniczem między prawda, przyszłą Małopolską a Rusią Czerwoną i Galicją Wschodnią, że tam na tym pograniczu Lędzianie mamy początek naszego etnonimu Lach. Tak. No więc 981 zabierają, odbieramy my po wyprawie kijowskiej, będzie taki ping-pong. Oni przychodzą w 1031, Rusini, Jarosław Mądry, i stąd będziemy mieli jedna z takich podań, legend, że właśnie Jarosław on założył i nazwał swoim imieniem, zabiera nam. No więc jest ping-pong, bing-pong i potem my znowu, Bolesław Śmiały, na krótko w 1071 znowu wyprawa na Kijów i tracimy po kilkunastu latach. I dopiero wrócimy do Przemyśla wraz z ekspansją Kazimierza Wielkiego, czyli to już jest XIV wiek, od 1340. Tam krótko jeszcze Węgrzy, prawda, Ludwik Węgierski opanuje, ale generalnie odtąd przez, prawda, ponad 400 lat, no powiedzmy, jak liczymy z tym panowaniem węgierskim, to troszeczkę krócej, do rozbioru pierwszego będą te tereny częścią korony polskiej.
Za Kazimierza Wielkiego się taka ekspansja zaczęła na wschód?
Bo, wiesz, ale tak... nie no, wcześniej, żeby nie było jasne, bo słuchaj, jeden Bolek i drugi by się na ciebie obrazili.
Ja rozumiem, tylko pytam o tego Kazimierza Wielkiego, dlatego, że jak się stoi na rynku w Przemyślu i tak jakby plecami do wzgórza, na którym jest zamek i po prawej stronie jest uliczka Kazimierza Wielkiego, i jak się wejdzie w tą uliczkę, to po 10 metrach po lewej stronie jest taki stolik na zewnątrz, tam są najlepsze naleśniki w tej części Europy. Po prostu idą tam państwo...
To jest kryptoreklama.
To jaka kryptoreklama? Trzeba po prostu iść zjeść te naleśniki, jak się obejrzy Przemyśl.
Ja też tam mam parę miejsc, które bardzo lubię, ale staram się jednak, wiesz, żeby nikt nie oskarżył nas, że jesteśmy po prostu kupieni przez wielkie korporacje.
Ale to jest mały punkt z naleśnikami.
No dlatego sobie jaki pozwoliłem podcast? Na odrobinę sarkazmu.
Jaki podcast?
Ale
tacy patroni.
Bardzo dobrze z Kazimierzem Wielkim, bo ten zamek, który tam mamy, to wiemy, że zaczął go rozbudowywać, fundamenty i tak dalej, ale ruszamy na to wzgórze zamkowe.
Warto.
Jedziemy i na wzgórzu jest co? Wiemy, że dzisiaj mamy tam fundamenty cerkwi, która jest bardzo ciekawa. Tylko fundamenty po niej zostały. I teraz słuchajcie, bo to jest bardzo fajna historia. Więc cerkiew, zbudował ją książę Wołodar. Ładnie brzmi, tak? Aż taki dreszczyk przechodzi. I tu pokażę wam, że niestety no, wielu naszych patriotów, w cudzysłowie, się na mnie wkurzy, ale generalnie pokażemy rusiński, ukraiński wymiar Przemyśla. No i pokażemy wam, że no, to miasto odegrało bardzo ważną rolę w historii Ukraińców. Mhm. Czy nam się podoba to, czy nie? Więc zaczynam od Wołodara. Co jest bardzo ciekawe? Jego tata Rościsław, słuchajcie, opanował takie miasto, które się nazywało Tmutarakan. Tmutarakan, które jest przy cieśninie Kerczeńskiej. To teraz spójrzcie sobie na mapę, gdzie jest cieśnina Kerczeńska. Pamiętacie statki, okręty, Zadyma z Rosjanami i tak dalej. Morze Azowskie, czyli tam przy Krymie. Tam jest tak naprawdę po stronie rosyjskiej. Tak. Tmutarakan. I Rościsław walczył z plemionami kaukaskimi. przodkami Czerkiesów. Niektórych sobie podporządkował, z niektórymi musiał walczyć i został według otruty, według kronik w Chersonesie, gdzie otruli go agenci bizantyjscy, obawiający się, że stanowi sporą konkurencję. I pochowano go w Soborze Bogorodzicy Tmutarakaniu. I jego żoną była księżniczka węgierska z dynastii Arpadów, Lanka, i właśnie z tego związku urodził się Wołodar. I Wołodar trafił do Przemyśla i uczynił go swoją stolicą i bardzo to miasto rozwinął. Między innymi w 1999 roku niedaleko Przemyśla, na polach nad rzeką Wiarem, jego wojska, właśnie Wołodara i innych władców, pokonały, bo to było często tak na Rusi Kijowskiej, że każdy miał swoich przyjaciół i przeciwnicy Wołodara wezwali Węgrów, a Wołodar wziął innych, poprosił innych władców o pomoc z dynastii Rurykowiczów i też Połowców, czyli inny lud turkijski. I tam pod Przemyślem widzicie znowu związki z Wielkim Stepem. I był to pierwszy atak naszych bratanków Madziarów po tej stronie Karpat od ponad 100 lat, jak nie więcej, tak? Pojawiają się i generalnie zaczynają i będą to robili regularnie, no próbują opanować Galicję przyszłą, tą Ruś Halicką, Ruś Czerwoną. Żeby było jasne, pamiętajcie, że prawdopodobnie te kolory, jak wam opowiadaliśmy, czarna, biała, Ruś, to są kolory charakterystyczne. Przepraszam, porządkowanie świata przez ludy stepowe.
Ale kaszlesz, już myślałem, że ktoś cię otruł, jak Wołodymyra, tego Wołodara.
Rościsława.
To Rościsław.
Tatę mu otruli. Ale co najlepsze, on córkę wydał za Bizantyjczyków. I co możemy powiedzieć...
A to dobrze wydał, bo umówmy się, w
dobrze,
tamtym czasie
i zaraz opowiemy, jak to jest związane z Przemyślem pięknie i pokazuje, jak on dostał, że tak powiem, przez taką koligację, jak go wystrzelił w górę. Tak, awansował familijnie.
Ale miało być o niesamowitej historii związanej z resztami
cerkiew. Tak, dlaczego ta cerkiew jest fascynująca? Ponieważ, słuchajcie, na podstawie badań archeologicznych, historyków sztuki możemy powiedzieć coś takiego, że detale tego obiektu sakralnego, jak to się pięknie mówi, cerkwi, świadczą o tym, że no, pracowali przy nim, warsztat, który pracował przy nim tych rzemieślników, prawda, budowniczych, no to ewidentnie wszystko na to wskazuje, że pochodzili z Małopolski, z ziem polskich i widać, że to jest romański był obiekt. Oczywiście to jest fascynujące, że przypominam was, że wam, że sztuka romańska wcześniej bardzo czerpała ze sztuki bizantyjskiej, a to wraca... jak widzicie, takim kołem przez Polskę i mamy coś bardzo ciekawego, bo potem ta cerkiew świętego Jana właśnie w Przemyślu, to jest najstarsza chronologicznie zbudowana właśnie w takim stylu romańskim cerkiew w Rusi Halickiej, punkt pierwszy, i to jest jakby pierwszy przykład tej halickiej szkoły architektonicznej, ale słuchajcie, co jest dla mnie fascynujące, ona oddziaływuje na Ruś całą i znajdziecie w tym stylu cerkwie w północno-wschodniej Rusi, w dzisiejszej Rosji, Włodzimierz i Suzdal, tam gdzie jest Moskwa. Więc jest niesamowite, jak ten transfer właśnie, jeśli chodzi o sztukę, postępuje architekturę. Co wiemy o tej cerkwi dalej? No, że książę Wołodar został tam pochowany, ale Długosz pisał, że kościół był wspaniale z kamienia cisowego zbudowany, ciosowego, przepraszam, nie cisowego, bo to drzewo.
Chodzi o te ciosy, tak zwane ciosy kamienne.
Tak, bardzo
dobrze.
A nie
dobrze. Drzewo cis, z którego też można by cerkiew zbudować, ale jakoś to, nikt tego nie robił.
Ciosowego, bardzo dobrze, że mnie poprawiłeś. No i mamy też relacje u Długosza, teraz będzie już mniej sympatycznie a propos tego naszego ekumenizmu i tolerancji. No według tej relacji Długosza, podczas pobytu w Przemyślu, król Władysław Jagiełło przekazał katolikom cerkiew w 1412 właśnie tą, powyrzucawszy z grobów ciała i popioły Rusinów.
To zapraszamy do wolnej gry wyobraźni, jak wyglądał Przemyśl.
Więc o Lublinie, jaki fajny, Jagiełło i tak dalej, no to czasami musiał pokazać, że jest też prawdziwym ortodoksem, ale katolickim, świeżo nawróconym, więc czasami niestety był bardziej papieski od papieża. No i dalej mamy coś, informację taką, że około 1470 zburzono ją, a budulec wykorzystano do wzniesienia katedry w Przemyślu, więc pamiętajcie, że gotycka katedra, która jest u podnóża zamku. No, mamy coś takiego, że opiera się ona na...
Ciekawe.
Została zbudowana też z tych właśnie kamieni.
Katedra jest wspaniała, naprawdę, tak, strzelista, tak, i naprawdę warto obejrzenia, proszę Państwa, i w środku, i na zewnątrz. Jest.
Więc mamy Wołodara, który buduje, sugeruje się, że to zrobił około 1120. I sam Wołodar był niezłym rozrabiakiem, bo nieraz na nas najeżdżał. Między innymi trzeba było, musieli go Rusini wykopywać z naszej niewoli. Jest też taka teoria, że on założył biskupstwo prawosławne, chociaż pierwsze informacje o biskupstwie prawosławnym w Przemyślu pojawiają się na początku XIII wieku, ale uważa się, że on był tak ważnym i silnym władcą, że właśnie coś takiego zrobił. Mamy też oczywiście litopis, czyli kronikę przemyską, czyli co mamy? Możemy powiedzieć, mamy wszystkie elementy, żeby pokazać, Wołodar był naprawdę Wołodarem, był potężnym władcą regionalnym, który, można powiedzieć, że on i jego syn, o którym jeszcze zaraz wam opowiemy, to położyli fundamenty pod budowę bardzo ważną dla Ukraińców Rusi Halickiej, tej halicko-włodzimierskiej, czerwonej, którą kojarzymy szczególnie z królem Daniło, a jego syn, tu będziemy jeszcze kiedyś pewnie w hełmie, tam pochowany, ale szukamy jego cały czas szczątków w katedrze, najprawdopodobniej koronacja w Drohiczynie na króla. To jest właśnie bez Wołodara i jego syna nie było, o którym zaraz opowiemy, nie byłoby tej, pewnie, może troszeczkę podkręcam, ale oni położyli fundamenty. I o statusie Wołodara świadczy fakt, że tak jak mówiliśmy, córka jego Irina, wyszła za mąż za Izaaka Komnina, syna bizantyjskiego imperatora, i była matką Andronika, kolejnego bizantyjskiego cesarza. No więc naprawdę, można, zobaczcie sobie na mapie, gdzie Przemyśl, gdzie Konstantynopol, i że córka, no dość potężnego, no ale no nie jakiegoś kluczowego gracza w Europie, Wołodara, księcia ruskiego, zostaje matką cesarza Bizancjum. I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy, którą musicie koniecznie zobaczyć. Odwiedzacie Muzeum Ziemi Przemyskiej, bardzo fajny budynek, nowoczesna architektura, i tam kluczowa rzecz, to jest naprawdę jedna z, jeśli chodzi o zabytki w Polsce, to jeden z najważniejszych w ogóle w skali kraju. Mamy tam tak zwaną gemmę przemyską. Na świecie jest tylko pięć tego typu gem. Co to jest gemma? To jest magiczny amulet, który jest taki czarny z czerwonymi elementami. Kamień się nazywa heliotrop, najprawdopodobniej z Indii, też wydobywano je na Syberii i w Chinach, ale generalnie trafia do Bizancjum i został odkryty w Przemyślu. To jest właśnie te związki, myślę, dynastyczne, to świadczą. To jest amulet typu hystera. Co to znaczy hystera? No stąd histeria, bo widzimy tak, z jednej strony mamy głowę meduzy, która jest otoczona 8 wężami i te węże mają otwarte pyski. I wypisano zaklęcie wokół tej głowy, które brzmi tak, po grecku, w alfabecie greckim. Hystero czarna, zaczerniona jak wąż, wij się, uspokój się jak morze, złagodnij jak owieczka i jak kocie opanuj się albo uspokój. No to o co chodzi? Że mamy element ewidentnie pogański. I to mówimy 700 kilkadziesiąt lat po przyjęciu chrześcijaństwa, mamy meduzę i mamy, o co chodzi, żeby, prawda, co, hystera, to po grecku ta meduza jest personifikacją macicy.
No ale nie element pogański, tylko raczej ze świata antycznego, tak, jakiś przeklejony.
No to pogański. No, pogański
w tym sensie, ale no to... nie wierzę na jak ci Węgrzy cudaczni, którzy nie wiadomo,
no, ale
nikogo nie obrażając oczywiście.
No Paweł, błagam cię, odrobina relatywizmu kulturowego. Nie. Dlaczego od razu Apollo i towarzystwo Zeus to są, to mają być lepsi od turańskich, mitycznych Turuli i tak dalej.
No dobrze, przepraszam wszystkich Węgrów wyznania turańskiego, którzy się mogli
dobra, chodzi mi o to, że chodzi o świat antyczny, który też jest pogański, tak? Bez żadnego pejoratywnego określenia, ale co jest...
W kraju, który od setek lat jest już chrześcijański.
Chrześcijański, tak. I mamy właśnie coś takiego, że ta hystera, stąd też słowo histeria, jest personifikacją macicy, tak? Macicy, tylko wtedy było przekonanie, że macica może się przemieszczać. i powodować różne dolegliwości i schorzenia, że ona się rusza w ciele, tak? Więc to specjalne zaklęcie było skierowane jakby bezpośrednio do macicy, właśnie żeby ona przestała się, że jest jakby takim niezależnym stworem i, rzecz, i dzięki temu ona przestanie się poruszać. Miała się uspokoić, prawda? Wrócić jakby na swoje miejsce. I oprócz tego, co jest niesamowite, no na drugim stronie tak mamy ten awers, awers i rewers, no to na płaskim rewersie widnieje Matka Boska w długim szalu. Czyli mamy niesamowite połączenie chrześcijaństwa z antykiem. I to wszystko z Bizancjum, pięć na świecie wliczając ten, i możecie to zobaczyć w Przemyślu. I jest wersja, że okryto, znaleziono w szutrze Sanu. Ale według też archeologów i też różnych historyków, no jeśli spojrzymy na, jak ona jest doskonale zachowana, w świetnym stanie, ta gemma, tak, ten amulet, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ona należała gdzieś w rzece, w żwirze, szutrze i tak dalej, więc raczej jest założenie, że ona była gdzieś właśnie w tej dzielnicy Władycze, nazwa, która była dzielnicą ruską i zostaniemy w niej dlatego trochę ruską, bo mieszkała tam właśnie ludność ruska, była też potem cerkiew, po tej, jak ta na zamku została zniszczona, to właśnie tam istniała, więc można zakładać, że właśnie tam trzymano jako rodzaj takiego właśnie amuletu, relikwii, bardzo cennej rzeczy, właśnie gemmę, a nie, że przyniesiono z rzeki. I synem Wołodara był Władymirko, byśmy powiedzieli mały Wołodar. Walczył dwukrotnie z Bolesławem Krzywoustym, między innymi dotarł razem z połowcami, z którymi się sprzymierzał, znowu macie wielki step, bo lud tatarski, lud turecki, przepraszam, najechał i zdobył Wiślicę. Wiślicę po drugiej stronie Wisły, która wtedy była naprawdę ważnym miastem. Więc mamy Władymyrka, który, on przenosi stolicę z Przemyśla do Halicza. I Przemyśl, no niestety trochę spada, staje się miastem nieco drugorzędnym w porównaniu z Haliczem, a potem pałeczko od Halicza przejmie Lwów, Lwiw, Lew, prawda, syn Daniły. Ale bezdyskusyjnie początki, ten XI-XII wiek, Przemyśl jest bardzo ważnym miastem w Rusi, na Rusi Kijowskiej, związanym na tym kierunku południowo-wschodnim przez Morze Czarne i będzie też prowadziła Ruś Halicka tą ekspansję na południe wzdłuż Dniestru, tak, związane z Konstantynopolem i z Bizancją. I oczywiście stopniowo zaczyna, ze względu na bliskość Polski, Polacy i to, że przychodzi z rąk do rąk, co oznacza, że też czasami już w średniowieczu mieliśmy ludzi obrządku wschodniego albo prawosławnych, tak, zaczynają się osiedlać w Przemyślu Polacy, tak, Lachy. I między innymi syn Daniła, Lew Daniłowicz, od którego mamy nazwę Lwowa, dał nam przywilej, że nas wyłączył spod prawa ruskiego i pozwolił, że właśnie pozwolił na korzystanie z prawa magdeburskiego. Tak? Oczywiście oprócz nas są Niemcy, pamiętajmy, którzy się stopniowo spolonizują. To pokażemy wam niesamowite te związki też polsko-niemiecko-ukraińskie. Pojawiają się wtedy też Franciszkanie i Dominikanie. Pod panowaniem ruskim. Jeszcze jest ho-ho do czasów Kazimierza Wielkiego, tak? I kolejny taki złoty okres w historii miasta to jest wiek XV-XVI, jedno z najbogatszych w koronie, jedno z większych miast, mury miejskie, wodociągi, ratusz, kamienice, kościoły, prawda? To możecie to poczuć, będąc w Przemyślu, zobaczyć w architekturze. Oczywiście też handel się rozwija. No i jesteśmy na tym dzielnicy Władycze, gdzie powstaje kolejny właśnie sobór świętego Jana Chrzciciela. Rozwija się właśnie w XVI, rozbudowuje się w XVI wieku.
Jak powstaje kolejny sobór? Jak pamiętam to z tego, co powiedziałeś, to Kazimierz Wielki po prostu mi zabrał tamtą cerkiew świętego Jana.
To zrobił mój drogi Władysław Jegieł.
Władysław Jegieł, przepraszam.
Tak, powstaje i teraz powstaje, no dlatego mówię, powstaje nowy sobór.
Bo jak rozumiem, tej ludności...
Nie mieli, zabrali im, tak.
Ludności jest tam tyle, że one muszą mieć... ci ludzie muszą mieć swoją świątynię.
Tak, tak. Istniał on do końca XVIII wieku. Nie ma tego kościoła, czyli będzie istniał przez jakieś, prawda, 300 lat, ale dzielnica pozostała, bo to była siedziba biskupa prawosławnego, a potem biskupa grecko-katolickiego i w efekcie stąd ta nazwa Władycze, od Władyka, czyli biskupa. I teraz parę słów wam opowiem o ciekawych Ukraińcach związanych z Przemyślem, często bardzo ważnych postaciach, tylko specjalnie zrobimy to też trochę w ten sposób, że opowiemy wam też o kobietach tak, żeby było, pokażemy wam tą historię właśnie też z perspektywy kobiecej. No więc mamy na pewno Zachariasza Kopysteńskiego, to jest przełom XVI-XVII wieku i to jest bardzo ważny działacz prawosławny, który był właśnie, urodził się w Przemyślu i który został archimandrytą, czyli takim bardzo głową Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, tak, w Kijowie. I był bardzo, pod tym względem był bardzo ważny, bo to jest ten okres, pamiętacie, jak już opowiadaliśmy, polemiki, spory z jednej strony rzymscy i greccy katolicy versus prawosławni. On pozostał wierny prawosławiu. I dopiero potem grekokatolicyzm będzie odgrywał bardzo ważną rolę w rozwoju ukraińskiego nowoczesnego nacjonalizmu, tożsamości narodowej, jest bardzo ważny dla Ukraińców z Galicji, ale pamiętajcie o tym, że dopiero pod koniec XVII wieku właśnie biskup Innocenty Winnicki przystąpił do kościoła rzymskiego. Było równolegle biskupstwo grecko-katolickie, ale było słabe. To był kluczowy moment, że przywódca prawosławnych zdecydował się na prawie 100 lat po Unii w Brześciu na dołączenie do kościoła grecko-katolickiego.
Czyli to był proces, to jest ciekawe.
Tak, to był to bardzo długi proces i był związany nie tylko z Rosją, tylko pamiętajcie, że dlaczego to południe Rzeczpospolitej, Lwów i Przemyśl tak się trzymały prawosławia, bo były wspierane przez Konstantynopol i były blisko Konstantynopola i właśnie też Imperium Osmańskie wspierało prawosławnych na zasadzie, że patriarchatowi w Konstantynopolu podlegali też prawosławni w Rzeczpospolitej.
Później, jak rozumiem, taką samą funkcję Moskwa będzie chciała robić w kierunku Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie.
Równolegle, jako narzędzie, tak, równolegle i doprowadzi do likwidacji, do podporządkowania arcybiskupstwa metropolii kijowskiej patriarchatowi w Moskwie. Mhm. Przeszedł spod jurysdykcji, to teraz się to zmieniło, jak wiemy, przeszedł spod jurysdykcji Konstantynopola do Moskwy. No i pod koniec XVIII wieku, bo tamta widać było, że ten sobór jest w coraz gorszym stanie, zapadła decyzja, budujemy nowy. Nową cerkiew, tym razem właśnie grecko-katolicką. To postanowił arcybiskup Anastazji Szeptycki, z bardzo ważnej rodziny Szeptyckich, o których kiedyś wam jeszcze opowiemy. No i zaczęto budować, ale skończyło się to wszystko w ten sposób, że dostali po rozbiorach grekokatolicy kościół karmelitów od Austriaków i przerwano budowę i została wieża. I stoi wieża zegarowa. To, co zachowało się z tego kościoła. Czyli patrzcie, jaka niesamowita historia cerkwi. Jedna zbudowana, zniszczona, druga nie przetrwała, bo już była w kiepskim stanie. Zaczęto budować kolejną i zdołano zbudować tylko wieżę, która stoi państwo, do dzisiaj. Tak, czyli na Władyczu oglądacie wieżę.
A ta wieża zegarowa, jak państwo stoją na rynku w Przemyślu, to daleko, daleko po prawej stronie wieża, od razu po lewej naleśniki.
O! Kurczę, strasznie te naleśniki promujesz.
Nie wiem czemu.
No i mamy kościół pod wezwaniem świętej Teresy i karmelitów bosych od Teresy Zawili, mistyczki, zainspirowanej też islamem, żeby nie było, a samej pochodzenia żydowskiego, ale o niej kiedy indziej. Więc przez 100 ponad 50 lat to była świątynia właśnie grekokatolików. Po II wojnie światowej, kiedy właśnie była cerkiew grecko-katolicka bardzo prześladowana i zaraz o tym wam opowiemy, bo to też jest o niestety sytuacja taka, że wywołuje niepotrzebne napięcia, to dzisiaj zabrano im ten właśnie kościół karmelitów i dzisiaj grekokatolicy są w innej świątyni. Ich katedra to jest Sobór Świętego Jana Chrzciciela, czyli mają tą właśnie nazwę, która przetrwała przy zmianie wszystkich świątyń i to jest dawny kościół jezuicki. Czyli dzisiaj pamiętajcie, idziecie jak chcecie zobaczyć świątynię grecko-katolicką, to idziecie do dawnego kościołu jezuitów zbudowanego w latach 20-30 XVII wieku. Więc widzicie, to jest coś niesamowitego, jak podróżuje, tak? Można taką zrobić wirtualną mapę miasta, jak to centrum obrządku wschodniego, prawosławnego, a potem właśnie grecko-katolickiego, jak ono się zmieniało, tak? I Na początku XIX wieku Przemyśl jest bezdyskusyjnie centrum ukraińskiej, rozwoju ukraińskiej nowoczesnej kultury, tożsamości narodowej i to on, a nie Lwów, będzie w tym okresie najważniejszym miastem ukraińskim i dopiero potem Lwów przejmie od niego tą pałeczkę. Miasto było, pamiętajcie, bardzo zróżnicowane etnicznie. Na początku XX wieku, jak Austriacy zrobili spis, to mniej więcej tak trochę ponad 45% to byli rzymscy katolicy. Przede wszystkim Polacy i nieduża grupa Niemców, Czechów i tak dalej, pewnie może ze 2% w tej grupie. No i oprócz tego mieliśmy Żydów, około 30%, no i mieliśmy 20-kilka% Ukraińców. Grekokatolików, których było na początku XIX wieku więcej nieco, tak? Ale generalnie można powiedzieć, że proporcje były takie. Pierwsze miejsce Polacy, drudzy Żydzi, oni trzeci, tak? Ale stanowili na przykład procentowo, mieli nieco większy udział w populacji miasta niż we Lwowie. I wybrałem kilka takich niezwykle ciekawych i ważnych postaci związanych z Przemyślem i z okolicami też Przemyśla w jakimś stopniu, które możecie właśnie spotkać w Przemyślu. Niedawno na przykład w Uluczu był Paweł i ta, mówiliśmy, rozmawialiśmy nie na w trakcie podcastu, tylko tak wcześniej sobie, o Iwanie Mochylnickim, który się urodził właśnie w Uluczu, a związał się z Przemyślem, tam umarł i jest on bardzo ważny pod tym względem, że stworzył pierwszą na ziemiach zachodnioukraińskich takie towarzystwo duchowne, które będzie odgrywało bardzo ważną rolę właśnie w rozwoju, chodzi o taką, byśmy powiedzieli dzisiaj, instytucjonalizację i był autorem gramatyki języka ukraińskiego, napisał kilka podręczników języka ruskiego. On bardzo podkreślał, że język ukraiński jest odrębny, że trzeba uczyć języka mówionego, zwykłych ludzi, a nie jakiegoś właśnie takiego cerkiewnego, cerkiewno-słowiańskiego i tak dalej. Uważał, że jest odrębnym narodem, są Rusini od Polaków i Rosjan, ale wtedy jeszcze na początku XIX wieku on uważał Białorusinów za Rusinów.
I uważał, czyli długie trwanie Wielkiego Księstwa Litewskiego albo...
Tak,
albo
i tradycji też tej kościelnej związków i tych właśnie grecko-katolickich i prawosławnych i tradycji, tak jak powiedziałeś, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy jakichś regionalnych różnicach on mimo wszystko stwierdzał, to jest jeden lud. Bardzo ważną rolę też jako takiego filantropa i mecenasa i też on odnowił seminarium duchowne, które będzie odgrywało bardzo ważną rolę, był biskup przemyski Iwan Snichurski. Ma swoją ulicę od 1881 właśnie w tej dzielnicy Władycz. I został pochowany, co jest niesamowite, on jest pochowany w kościele karmelitów, czyli tym, który dzisiaj jest rzymskokatolicki. Tam go pochowano. No i on oczywiście odegrał bardzo ważną rolę, bo stworzył takie całe, taką można powiedzieć, fundamenty rozwoju ukraińskiej tożsamości narodowej, bo i bibliotekę założył, i drukarnię. Człowiek i po prostu renesans, człowiek instytucja. Stał się też Przemyśl wówczas bardzo ważnym centrum rozwoju muzyki ukraińskiej. I tutaj dochodzimy do kolejnej postaci, czyli autora hymnu Ukrainy. Czyli hymnu, który jak wiecie, pewnie szczenę wmerła Ukraina, czyli jeszcze nie umarła Ukraina, tytuł bardzo podobny do naszego. I muzykę do tego hymnu napisał Michajło Werbicki, który był właśnie bardzo związany z Przemyślem, był krewniakiem Snichurskiego, który objął nim taki właśnie patronat rodzinny, byśmy powiedzieli. I Michajło Werbicki, co jest w nim bardzo ciekawe, są dwie teorie, gdzie się urodził. Ja preferuję tą, że w Uluczu, bo wtedy mamy załatwione, mówiąc kolokwialnie, że mamy ich razem od razu.
Nie, to nasi słuchacze po prostu jadą w jedno miejsce, Ulucz nad Sanem, piękna miejscowość,
kapitalna cerkiew. Po drugi to jest Jawornik Ruski, który też jest właśnie niedaleko Przemyśla, ale ja wolę Ulucz, bo też w Uluczu jest przepiękna cerkiew.
A co do cerkwi, proszę Państwa, to jest krótka piłka, tam po prostu trzeba pojechać, trzeba po prostu znaleźć czas, miejsce, czy będąc w Przemyślu, czy z jakiegoś powodu w Sanoku, czy gdziekolwiek tam, po prostu nad Sanem jest miejscowość Ulucz, nad którą góruje przepiękne zalesione wzgórze i na samym szczycie ukryta w lesie jest cerkiew, której konstrukcja zrębowa i gąt, który kryje dach oraz bardzo unikatowa wersja babińca powodują, że to jest unikat. Ta cerkiew w Uluczu po prostu jest czymś, co trzeba natychmiast zobaczyć, jak tylko się będzie w tamtych okolicach, ale to już koniec mojego wtrętu. bo jak rozumiem, powoli będziemy zmierzali do końca.
Tak, słuchajcie, na razie kończymy i jeszcze zostaniemy w Przemyślu i ruszymy potem do Jarosławia.
Kochani, proszę sobie dokładnie tam flamastrem na mapach w trakcie naszego podcastu zaznaczać, którędy, gdzie i jakim środkiem transportu i nie zapominać o naleśnikach, bo jednak nie samą kulturą człowiek żyje. Więc do usłyszenia. Za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przypomnę jeszcze adres nasz babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.